Bóg widzi więcej. Siostra Michaela Rak. Małgorzata Terlikowska z wykształcenia jest pani filozofem, pracowała pani jako dziennikarz radiowy przez wiele lat, jest pani autorką książek, ale myślę, jest pani przede wszystkim żoną i mamą. Witamy serdecznie na falach Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, witam państwa.
Witam, cieszymy się, że możemy panią gościć w naszym radiu, tak telefonicznie, ale jednak tak. Spotykamy się właśnie w ten sposób, by porozmawiać w temacie książki Mężczyźni mojego życia. Jest to rozmowa, jaką przeprowadziła pani z siostrą Michaelą Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i właśnie w tym temacie dzisiaj porozmawiamy. Mężczyźni mojego życia, taki intrygujący tytuł nadany został tej rozmowie, jaką pani przeprowadziła z siostrą Michaelą. Siostra Michaela to założycielka i dyrektor hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Ja najpierw chciałam zapytać o historię powstania tego wywiadu, tej rozmowy, bo też ta historia jest bardzo ciekawa.
No tak, historia jest rzeczywiście ciekawa, dlatego że od momentu pomysłu pierwszego telefonu do siostry nagle na naszej drodze pojawiło się mnóstwo różnych problemów, takich obiektywnych, które jakby uniemożliwiły nam realizację tego przedsięwzięcia. Kiedy pierwszy raz zadzwoniłam do siostry, że narodził się w wydawnictwie taki pomysł, że chcielibyśmy zaprosić siostry właśnie do takiego projektu, opowiedzieć jej historię, przybliżyć czytelnikom misję hospicyjną i w Polsce, i na Litwie, i w ogóle wykorzystać doświadczenie siostry związane z posługą wśród osób chorych. Siostra mówi, dobrze, ja się na wszystko zgadzam, ale dopiero za jakiś czas, bo uruchamiam hospicjum stacjonarne dla dzieci. To jest Litwa, więc pełno biurokracji. Rozumiem. Zrozumiałam, umówiłyśmy się na marzec 2020 roku, na połowę marca, że to będzie taki dobry czas, kiedy już ta część hospicjum dla dzieci zostanie otwarta, wstęga zostanie przecięta, pierwsi pacjenci już będą zaopiekowani, więc siostra będzie mogła odpocząć i poopowiadać mi różne historie. Kupiłam bilet na samolot na 16 marca 2020 roku i tę datę bardzo dobrze pamiętam. No nie dlatego, że ona była wydrukowana jakoś wyraźnie na bilecie, tylko dlatego, że do tego Wilna nie poleciałam, ponieważ przyszedł koronawirus, pandemia i to był ten moment, kiedy świat stanął. Wszystko stanęło, zostaliśmy zamknięci w domu. No nie sposób było dojechać. Oczywiście można było pomyśleć, czy nie spotykać się za pomocą różnych komunikatorów internetowych. Online to przecież stała się wtedy taka bardzo, bardzo modna i funkcja, prawda, że spotykaliśmy się
tak,
online.
Normą,
tak,
prawda?
Normą, a nawet normą, tak. Ale też miałam takie poczucie, że to nie jest temat na to, żebyśmy sobie miło pogawędziły przez komunikator, że ja będę tutaj, siostra będzie w Wilnie, że też bardzo chciałam poczuć atmosferę tego miejsca. A też o nim wcześniej słyszałam, dlatego bardzo zależało mi, żeby jednak tam być osobiście, bo też i te rozmowy były osobiste. I po paru tygodniach ten koronawirus odpuścił i pojechałam z całą rodziną na Litwę. Pojechaliśmy do siostry, potem do Kowna, zwiedziliśmy Litwę i umówiliśmy się, że ja przyjadę za parę tygodni. To był koniec czerwca, przełom czerwca i lipca. Ja miałam w sierpniu przyjechać do siostry, wszystko już było umówione i znowuż koronawirus zaatakował kolejny raz, kwarantanna dla wjeżdżających na 2 tygodnie, no znowuż nie sposób. I tak naprawdę dopiero rok później udało nam się usiąść, chociaż to też jest za dużo powiedziane, że udało nam się usiąść, ale udało nam się spotkać i no kradnąc ten czas siostry, który poświęcała między pracę w hospicjum, gości, którzy ją odwiedzali, różnych problemów, które się tam piętrzyły, gdzieś w tych wszystkich lukach łapać siostrę, sadzać ją gdzieś, żebyśmy mogły w ciszy spokojnie porozmawiać. Gdzieś po drodze jeszcze takie czarne chmury się zebrały, bo zadzwoniła siostra, mówi, słuchaj kochana, chyba nic z tego nie wyjdzie, bo moi przełożeni no nie są zadowoleni, że coś takiego będzie powstawało, że ja znowuż będę w mediach. I oczywiście ja rozumiem tutaj też siostrę, prawda, bo siostra jest Właśnie, siostra jest siostrą zakonną, która ślubowała posłuszeństwo. W związku z tym o wielu kwestiach, czy wiele kwestii musi tutaj uzgadniać z przełożonymi. Kiedy przełożeni mówią nie, no to w imię tego posłuszeństwa powinna się podporządkować. I to też dla mnie to jest niesamowite działanie Ducha Świętego w tym momencie, bo w dniu, w którym siostra do mnie zadzwoniła, że coś takiego się dzieje, akurat mieliśmy zaplanowany znowuż rodzinny wyjazd do Białegostoku. Białystok to jest to miejsce, w którym jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia i gdzie znajdują się relikwie księdza Michała Sopoćki, który założył zgromadzenie, w którym siostra jest. I pomyślałam, że no, jak niebłogosławiony Michał Sopoćko, no to już nikt nam nie pomoże. I pojechaliśmy, zanim tam różne sprawy załatwialiśmy w tym Białymstoku, pojechaliśmy do sanktuarium, pomodliłam się, poprosiłam błogosławionego Michała o pomoc. I kiedy wracałam do domu po paru godzinach, praktycznie wjeżdżaliśmy do garażu, dzwoni siostra, mówi: kochana, wszystko jest uzgodnione, robimy książkę. Więc radość była niesamowita i u mnie w samochodzie i po stronie siostry. I w lipcu zeszłego roku żeśmy się spotkały i rzeczywiście były to no bardzo takie inspirujące rozmowy i dla mnie, no i też myślę, że dla siostry też.
I zapewne będą inspirujące dla tych, którzy zechcą sięgnąć po tą rozmowę. Dla mnie tak rzeczywiście się stało. Chciałam też tutaj zaznaczyć, że w ogóle kiedy czyta się rozmowy, kiedy czyta się książkę, nie wyczuwa się tego faktu, że ten czas na rozmowę był taki wykradany z tego natłoku obowiązków, które siostra Michaela ma. Także rzeczywiście słychać, że są to rozmowy na spokojnie, są to rozmowy no, w bardzo ważnych i trudnych tematach często.
Tak, to prawda. To są rozmowy rzeczywiście, tak jak mówiłam, niektóre dotyczą śmierci, umierania, ale też jest bardzo dużo takich osobistych, intymnych rozmów o kwestiach, o których siostra tak naprawdę po raz pierwszy publicznie opowiedziała. Ja przygotowując się do tych rozmów z siostrą, zrobiłam sobie taki research, przeczytałam w zasadzie chyba wszystko, co pojawiło się na temat hospicjum siostry, jej działalności. I oczywiście wiedziałam, że jest z wielodzietnej rodziny, że ta rodzina no była w jakiś tam sposób trudnym środowiskiem, ale aż tak bardzo szczegółowo nie wiedziałam, na czym to polega. I myślę, że tutaj otwarcie się przede mną, ale też przed czytelnikami, opowiedzenie swojej takiej trudnej historii rodzinnej, trudnej relacji z tatą, powiedzenie wprost, że to był pijak, awanturnik, tak, który siedział w więzieniu, ale któremu też siostra przebaczyła. Więc dla mnie to też była niesamowita opowieść o przebaczeniu, o tym, że kiedy człowiek przebaczy, może iść do przodu. Jeśli nie przebaczy, jeśli skoncentruje się tylko na tej swojej krzywdzie, będzie ją pielęgnował, no to przyjmie taką ofiarę cierpiętnika i będzie tak skoncentrowany właśnie na tym, że już nie będzie w stanie mógł iść. A tutaj dla mnie to był przykład taki, że powiedzenie: tato, kocham cię, tato, ja rozumiem, dlaczego ty postępowałeś tak, a nie inaczej, tato, kiedy się spotkamy po drugiej stronie, to chcę cię przytulić, to dla mnie były no, naprawdę bardzo budujące słowa.
Miejsce cierpienia powinno stać się miejscem sakrum, miejscem miłości Pana Boga. Wie pani, nie lubię używać ogólników, ale jest coś z prawdy w tym stwierdzeniu, że my Polacy lubimy sobie ponarzekać, a historia rodzinna, o której pani wspomniała, historia rodzinna siostry Michaeli może postawić nas do pionu. I po pandemii, która często tak myślę sobie, uwypukliła jakieś braki w relacjach, w rodzinach i jeszcze stajemy wobec trudności różnych, politycznych, ekonomicznych, wobec groźby wojny, ta historia rodzinna siostry Michaeli no, uczy nas, no właśnie, czego nas uczy?
No właśnie, to też musimy jakby znać kontekst, dlatego że siostra Michaela urodziła się w 1963 roku. Urodziła się na ziemiach odzyskanych, a jej rodzice, to była ósmym dzieckiem. Kiedy ona się urodziła, jej najstarsze rodzeństwo miało już swoje rodziny, swoje dzieci. Więc w zasadzie no, jej rodzice byli już dziadkami, tak, kiedy siostra się urodziła. Dla mamy siostry świadomość tego, że jest w ciąży z ósmym dzieckiem, że jest bieda, że jest wieś, że jest wiele innych dzieci w domu, no, była bardzo trudna. I chciała tutaj spowodować, żeby to dziecko się nie urodziło. I wtedy do akcji wkroczył tata, który zobaczył, że mama dźwiga ciężkie worki. To było pole, było gospodarstwo, więc mama nosiła jakieś ciężkie worki, żeby poronić. I kiedy zobaczył, że ta jego żona coś kombinuje, bardzo tak zareagował mocno. Akurat szedł rąbać drzewo. Miał w ręku siekierę i tą siekierą zaczął wygrażać tej mamie, że jeśli cokolwiek się stanie, to on tą siekierą odetnie tej mamie głowę. No, brzmi to groźnie, ale no, na tyle się przestraszyła, że nic więcej już nie robiła, natomiast przechowała tę siekierę do 18 urodzin swojej najmłodszej córki, czyli siostry Micheli, i wręczyła jej ten prezent w dniu urodzin, no, taki bardzo niekonwencjonalny. Ale trzeba też mieć na uwadze to, że rodzice jakby byli dotknięci wojną. W tym sensie, że tato siostry przed wojną miał swoją narzeczoną, mama miała narzeczonego. Planowali śluby z zupełnie innymi osobami. I te osoby zginęły na wojnie. Narzeczona taty siostry Micheli została w bestialski sposób zamordowana. Narzeczony mamy zginął na wojnie. I tych dwoje ludzi, już dotkniętych śmiercią tych, którzy kochali, spotykają się, pobierają. I okazuje się, że dla rodziny taty jest to małżeństwo nie do przyjęcia. I dają mu ultimatum. Zostajesz z żoną, idziesz z nią, ale my się ciebie wyrzekamy. I ten tata poszedł z żoną, rodzina się go wyrzekła. Wyjechali z Lublina na ziemię odzyskane. Mama z kolei, zawsze bardzo odważna kobieta, bardzo mi imponująca, ale też taka kobieta prosta, niewykształcona, w czasie wojny pomaga Żydom. Potem opowiada, że kiedy człowiek jest w potrzebie, nie można się bać. I pomaga ukrywającym się Żydom, zostaje złapana, trafia na Majdanek do obozu koncentracyjnego i w sytuacji obozu koncentracyjnego rodzi jeszcze dziecko. Więc proszę sobie wyobrazić ten bagaż, z którym ci ludzie wchodzą w dorosłe życie. Więc po tym, kiedy rozmawiałyśmy z siostrą, siostra mówi, wiesz, kiedy ja już byłam dorosła i jakby zrozumiałam, co moi rodzice przeżyli, co oni w swoim życiu doświadczyli, ja byłam w stanie też jakby zrozumieć mojego tatę, dlaczego on uciekł w alkohol, dlaczego było w nim tyle agresji, dlaczego w nim było tyle przemocy i dzięki jakby zrozumieniu tych wszystkich mechanizmów ja potrafiłam mu przebaczyć.
Tak, ta historia jest momentami nawet makabryczna, bardzo, bardzo trudna. Każdy z nas ma oczywiście swoją i nie ma tutaj co porównywać. Natomiast na pewno wielką łaską dla siostry Micheli jest to, że mogła tę historię odkryć na nowo, przerobić ją w sobie i dzięki temu właśnie dojść do tego przebaczenia, do tego zrozumienia tej swojej historii.
Tak, ale oprócz jeszcze tych takich właśnie trudnych rzeczy, w książce też jest bardzo dużo takich ciepłych opowieści, ciepłych historii o tym, jak właśnie tu bracia, którzy zajęli miejsce taty, ją wychowywali, jak prowadzali ją na dyskoteki, jak uczyli ją tańczyć, jak uczyli ją zachowywać się w restauracji. Razem łowili ryby, biegali. Też jest historia o tym, że siostra, no, można powiedzieć, gdyby nie została zakonnicą, być może odnosiłaby sukcesy w sporcie i byśmy znali siostrę Michaele, już nie Michaele, tylko no, ze świeckiego imienia, ale panią Rak jako sportowca, no bo miała świetne zadatki na to, żeby osiągać sukcesy w sporcie, bo trenowała rzut dyskiem i nawet zdobywała jakieś tam, prawda, miejsca, puchary, muszę mówić, że te puchary do tej pory w domu najstarszej siostry stoją, także też jest dużo, dużo bardzo pozytywnych informacji czy pozytywnych historii, nie tylko właśnie jakichś takich smutnych, drastycznych.
Miłość to jest moje życie dane Tobie, żebyś był szczęśliwy, żebyś była szczęśliwa. Mnie podoba się bardzo ta część rozmowy dotycząca wyboru drogi życiowej przez no wtedy dziewczynę, która nosiła takie imiona Prakseda Marzena, prawda?
Tak.
To też jest
zresztą
historia
to Prakseda, tak, ta Prakseda, bo ja się zapytałam, mówię, ale słuchaj, skąd w ogóle to imię? Bo to pierwszy raz w ogóle słyszałam takie imię na własne uszy. A siostra mówi, słuchaj, bo tak na imię miała ta zamordowana narzeczona mojego taty. I ja noszę po niej imię, ale używała swojego drugiego imienia, Marzena. Ale ta rzeczywiście, ta historia powołania jest też bardzo interesująca, dlatego że jako małe dziecko siostra powiedziała swojej mamie, że wiesz mamo, ja będę księdzem. No, jak usłyszałam to pierwszy raz, to pomyślałam sobie, no to dziecko miało fantazję. No albo było po prostu, no hej do przodu. Ale okazało się, że mówi, że była tak zafascynowana swoim księdzem z parafii, który przygotowywał do pierwszej komunii, który był też takim człowiekiem bardzo dobrym, bardzo oddanym, bardzo rozmodlonym, który bardzo jej imponował pod różnymi względami, właśnie jako kapłan, że ona chciała być jak on. Ale mama jej wtedy wytłumaczyła, mówi, słuchaj, dziewczynki nie mogą być księżmi, ale mówi, są kobiety bezżenne, które chodzą w habitach, które też służą Panu Bogu i jak chcesz, to mogę ci je pokazać. I opowiadała siostra, że mama ją wzięła na wycieczkę w autobus, pojechały do dużego miasta, do Szczecina. To było z 80 kilometrów od tej miejscowości, w której one mieszkały. I no, pokazała siostry zakonne. Wtedy pierwszy raz je zobaczyła i też pomyślała, że chciałaby być takie jak one. I mówi, że marzyła o tym, żeby być misjonarką, żeby pracować na misjach. Już jako taka dorastająca dziewczyna czytała wszystko, co jej wpadło na temat misji w ręce i pomyślała, że po skończeniu szkoły podstawowej nie podchodziła do egzaminów do szkoły średniej, bo stwierdziła, że pójdzie do zakonu. I wtedy mama mogła taką zgodę podpisać, wtedy tam do pełnoletności byłaby zakonie, no i potem już dalej. I pojechała wtedy po ukończeniu szkoły podstawowej w wakacje na rekolekcje powołaniowe do jakiegoś takiego dużego, starego, zacnego klasztoru. I mówi, że tam stały w pewnym momencie z innymi dziewczętami, które też się przyglądały, rozeznawały tę drogę i rozmawiały z siostrami zakonnymi. I w pewnym momencie szła inna siostra i te, które z nimi rozmawiały, nagle zaczęły klękać. I te dziewczyny nie rozumiały tego, co się dzieje. I się pytają, ale dlaczego siostry uklękły? One mówią, no bo szła nasza przełożona. I siostra Michała mówi, i we mnie narodził się bunt. No ale jak to? Szła przełożona i co? I wy przed człowiekiem klękacie? No potem okazało się, że to był jakaś pokuta. Ja już tam myślę, że w książce jest to wyjaśnione, ale był ten taki bunt, nie? Że co to znaczy? I wyjechała stamtąd z takim przeświadczeniem, że no nie widzi w siebie w zakonie, bo jeśli w zakonie trzeba klękać przed człowiekiem, to nie, bo ona chce klękać tylko przed Panem Bogiem. Później na drodze życia pojawił się mężczyzna, siostra była zaręczona, mama już uszyła siostrze suknię ślubną, ta suknia wisiała w szafie, czekała, ale też opowiadała siostra, że z góry mówiła temu mężczyźnie, że no ona nie jest przekonana do małżeństwa, że jednak widziałaby siebie w zupełnie innej roli. No i ostatecznie się rozstali. Poszła siostra na pielgrzymkę po szkole zawodowej, bo skończyła w międzyczasie szkołę zawodową, no bo już nie zdała egzaminów do liceum. I pomyślała, że to będzie ten moment rozeznania, że albo teraz, albo nigdy. I mówi, że tak szła w tej pielgrzymce i no, nie było żadnego znaku. Wokół było wiele sióstr zakonnych, mówi, a ja nie potrafiłam się zdecydować, który zakon wybrać. I mówi, kiedy już była w kaplicy cudownego obrazu, kiedy tam się modliłam, to usłyszała taki głos, chociaż tutaj zastrzega, że to nie były żadne mistyczne wizje, że habit, który zobaczysz jako pierwszy, będzie twój. I kiedy wyszła z kaplicy, przed wejściem stały właśnie siostry ze zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego i podeszła do nich Marzena i mówi, że ja bym chciała wstąpić do sióstr. Tak po prostu. No, siostry się trochę dziwnie popatrzyły, ale zaprosiły ją do siebie i tak się zaczęła ta przygoda. Potem jeszcze był taki moment wahania przed złożeniem ślubów wieczystych. Czy rzeczywiście, mówi siostra, czy ja dam radę podołać temu wyzwaniu? Czy ja dam radę jakby całe życie oddać Panu Jezusowi? Czy będę miała na tyle siły? I mówi, że znów różne emocje nią targały. Inne siostry pisały podanie o złożenie ślubów wieczystych, a ona nie potrafiła się zdecydować. miała w sobie jakiś lęk, miała obawę i znowuż zaczęła, mówi, bardzo modlić się o jakiś znak od Pana Boga i tego znaku nie było. I przełożeni wysłali ją na pielgrzymkę do Ziemi Świętej z ekipą telewizyjną, mówi, bo siostra się na tym zna, to siostra poopowiada. I mówi, że jeździli i codziennie prosiła Pana Boga o znak, tego znaku nie było. I dopiero w ostatnim dniu, kiedy były zdjęcia kręcone przez strażaka Bethesda, mówi, otworzyła Pismo Święte i tam była historia tego człowieka, takiego chromego, który nie mógł wejść do salwawki, bo nie miał człowieka. I mówi, że to hasło, te słowa, nie masz człowieka, jakoś bardzo mocno do niej wtedy przemówiły i mówi, tak, to jest ten znak, bo ja chcę być tym człowiekiem dla tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują wsparcia, którzy są samotni, którzy nie mają sił, ja chcę być dla nich. I to był ten moment taki, gdzie wszystkie lęki odeszły, obawy odeszły, bo już wiedziała, że to jest jej droga.
Tak, wydaje się, że ta historia o sadzawce Bethesda to jest historia, która towarzyszy siostrze Michaeli do tej pory. Ja mam taką refleksję na temat tego wyboru drogi życiowej przez siostrę Michaelę. Często tak myślimy o siostrze zakonnej, że ona z czegoś rezygnuje, że ofiaruje, że musi coś oddać, że to jest takie poświęcenie i że na pewno taka siostra to jest nieszczęśliwa, bo odczuwa jakiś brak. A z tej rozmowy wynika jasno, że siostra Michaela czuje się spełnioną kobietą, szczęśliwą kobietą pod każdym względem i wszystko to, co po ludzku oddała, co musiała oddać wchodząc do zgromadzenia, to Pan Bóg jej po stokroć
oddał. Z
oddał.
Nawiązką.
Tak.
Oddał z nawiązką, to prawda. Rzeczywiście wielokrotnie i w tej książce, ale też we wcześniejszych wywiadach siostra opowiadała, że rzeczywiście czuje się pod każdym względem spełnioną kobietą. Mówi, zawsze marzyłam o tym, żeby być misjonarką, no więc jestem misjonarką na Litwie. Tam pracuję, prawda, i rozpowszechniam ideę hospicyjną. Dalej, marzyłam o dużej rodzinie, chciałam być mamą, no ale jakby też wiedziałam, że ciągnie mnie gdzie indziej i mówi, zobacz, dla ilu osób jestem mamą dzisiaj. I rzeczywiście, kiedy siostra pokazała mi swój telefon, ma tam bardzo wielu księży zapisanych jako syn. Syn taki, syn A, syn B, syn C, no różne tam imiona. I mówi, zobacz, ja im wszystkim matkuję. I oni rzeczywiście przyjeżdżają do siostry, radzą się, czasem dzielą się swoimi problemami, kłopotami, jak z mamą. Mówi, zobacz, jakbym miała swoją rodzinę, swoje dzieci, nie miałabym czasu na to, żeby im poświęcać ten czas. Mówi, a tak, mogę im towarzyszyć. Też są piękne historie, kiedy na przykład rodzice księży odchodzili u siostry w hospicjum i taka właśnie umierająca mama mówi, Michaelo, zajmij się moim synem, jak mnie zabraknie. Bo on jest jedynakiem, on nikogo nie ma oprócz nas. Zajmij się nim. I też takich synów duchowych, przybranych, którymi na prośbę biologicznych rodziców siostra się opiekuje, zajmuje, też ma kilku. Mówi, zobacz, chciałam być lekarzem. No nie zdałam egzaminów do liceum, potem już dalej nie mogłam się kształcić. Zobacz, pracuję z chorymi. Codziennie jestem w takiej przestrzeni medycznej. Wprawda, no ich nie leczę, tak, ale im towarzyszę, trzymam za rękę, kiedy odchodzą. No i mówi w końcu, mówiłam, że nigdy nie będę klękała przed człowiekiem. Mówi, a zobacz, dzisiaj każdego dnia klęczę przed tym moim chorym, przed tym, który przychodzi na drugą stronę, towarzyszę mu, czasem trzymam go za rękę, czasem przytulam, jeśli tego sobie życzy, czasem po prostu jestem i się modlę przy nim, odmawiam koronkę, a jak trzeba, to klęczę i już nie ma we mnie tego buntu.
To jest to, co każdy z nas powinien robić. Czynić szczęśliwą tę przestrzeń, w której obecnie jest. Nie zdołamy opowiedzieć całej historii siostry Michaeli.
Ale to dobrze, bo być może trzeba zostawić tutaj taki niedosyt, żeby słuchacze też mogli sięgnąć po tę książkę, czy zechcieli sięgnąć po tę książkę, bo część pieniędzy ze sprzedaży tej książki jest przeznaczona na hospicjum. Dlatego też tak ważne jest, żeby jak najwięcej osób sięgnęło po tę książkę, żeby jak najwięcej osób ją kupiło, bo dzięki temu pomoc może dostać jeszcze więcej chorych niż dzisiaj dostaje. Bo to też musimy jakby wiedzieć o tym, że Litewska Kasa Chorych pokrywa tylko pewien procent potrzebnych pieniędzy na miesięczne funkcjonowanie tej placówki. Resztę siostra musi dozbierać sama. Mówi o sobie bardzo często, że jest żebraczką w habicie, ale to są, drodzy Państwo, naprawdę ogromne pieniądze, bo to są tysiące euro miesięcznie, które potrzeba do tego, żeby ta placówka mogła funkcjonować. Potrzebne są do tego, żeby personel też mógł pracować, ale przede wszystkim, żeby osoby, które potrzebują pomocy, które są chore, które umierają, mogły dostać wszystko, żeby mogły w godny sposób odejść, bez bólu, bez zamartwiania się, że nie stać ich na coś, bo hospicjum, jakby idea hospicyjna polega na tym, że chory za nic nie płaci, bo też siostra Michaela ma taką dewizę, że za miłość się nie płaci. Więc stara się zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć chorych w różnych aspektach, tak, żeby też zabezpieczyć tę rodzinę, że jeśli są w hospicjum, to wiedzą, że nie muszą płacić za leki, za środki higieniczne, za cały potrzebny sprzęt czy aparaturę medyczną, którą trzeba wypożyczyć, tylko to jest zagwarantowane. No, ale żeby mogła ta placówka funkcjonować, no to potrzeba na to też pieniędzy, więc ta książka też jest taką cegiełką do tego, żeby pomóc jeszcze kolejnym osobom.
Powiedzmy jeszcze trochę o tym hospicjum, bo kiedy siostra Michaela zakładała, otwierała, tworzyła, budowała w zasadzie to hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie, to na Litwie jakby idea hospicyjna była nieznana, idea opieki hospicyjnej. W Polsce natomiast tych hospicjów już trochę było. Ale myślę, że do tej pory hospicjum także u nas w Polsce kojarzy się z umieraniem jednak, a nie z życiem. A siostra Michaela mówi coś innego. Hospicjum to życie.
Tak, zresztą to mówi o tym nie tylko siostra Michaela, to w zasadzie wszystkie osoby, które zaangażowane są w hospicyjne, chociażby ojciec Filip Buczyński z Lublina, dyrektor hospicjum Małego Księcia, to jest hospicjum dla dzieci, też bardzo powtarza, że hospicjum to jest życie. I nam rzeczywiście bardzo często się wydaje, że hospicjum to już jest ten ostatni etap, bo to jest ostatni etap, ale że trafiają tam ludzie, dla których już nic nie można zrobić, dla których medycyna bezradnie rozkłada ręce. I tutaj myślę, że i siostra, i ojciec Filip mówią, że ale jest jeszcze tyle rzeczy, które można dla tej osoby zrobić, no właśnie chociażby potrzymać ją za rękę, chociażby z nią pobyć, chociażby porozmawiać, chociażby nadrobić ten stracony czas, kiedy nie mieliśmy czasu na to, żeby porozmawiać, bo wydawaliśmy sobie tylko komunikaty, żeby sobie coś ważnego powiedzieć. Ale rzeczywiście ta placówka na Litwie była ewenementem. Kiedy ona powstawała, to rzeczywiście na Litwie nic takiego nie funkcjonowało. Więcej, nawet nie było słowa w języku litewskim, którym oddawałoby charakter tej placówki. Kiedy siostra toczyła boje z Litewską Radą Językową na temat nazwy dla tej placówki, to padały na przykład propozycje, żeby nazywać to przytułek. No, ale to nie jest przytułek. To jest miejsce, w którym naprawdę ludzie żyją do końca i umierają do końca, tak jak siostra mówi. Ale to prawda, Litwa była ostatnim krajem spośród krajów Unii Europejskiej, które podpisały taką umowę na temat opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej i rzeczywiście tam ta misja dopiero raczkuje. Wcześniej, kiedy z rozmów z siostrą to wiem i też z lektury prasy, wcześniej były ośrodki albo były jakieś pojedyncze łóżka takie paliatywne w szpitalach, ale to była kropla w morzu potrzeb, bo było jedno, dwa łóżka, czasem trzy, jak już były cztery czy pięć, to naprawdę już nazywało się to oddziałem paliatywnym, ale to było za mało. To było za mało, bo znowuż, kiedy skończyła się możliwość opieki tutaj w szpitalu, to osoby trafiały do domu. Jeśli ktoś w domu nie dawał sobie rady z opieką, znowu moglibyśmy użyć takiego słowa, do jakiejś takiej formy przytułków, przechowalni, gdzie trzeba było zapłacić za zmianę pampersa, za poprawienie łóżka, za nakarmienie, za zrobienie zastrzyku przeciwbólowego. Za wszystko trzeba było zapłacić. Jeśli akurat ktoś nie miał gotówki, to leżał w brudnej pościeli na przykład do czasu, aż rodzina tych pieniędzy nie przyniosła, tak? Bo nikt za darmo tego nie chciał zrobić. I pojawienie się siostry Michaeli, tej misji hospicyjnej, to była rewolucja, do tego stopnia, że to też opowiadały pielęgniarki, opowiada siostra, że kiedy personel odwiedzał chorych w domu w ramach hospicjum domowego, no to te rodziny no, chciały się w jakiś sposób zrewanżować, no bo to było, tak? Więc wyciągały 10 euro, 20 euro. Kiedy te pielęgniarki mówiły, że nie, one nie biorą pieniędzy, to pierwsze, co te rodziny myślały, to, że to jest za mało, że one nie chcą tak mało i szły, przynosiły jeszcze więcej banknotów, czy banknot o wyższym nominale. Więc tutaj przez lata też taka, myślę, bardzo istotna była kwestia edukacji, tak? Czym jest hospicjum, czym jest misja hospicyjna, ale rzeczywiście jest Wilno, gdzieś pojawiają się, ale prywatne placówki, natomiast w innych miastach litewskich tej pomocy nie ma. Tej pomocy nie ma, a choroby nowotworowe naprawdę też tam zbierają ogromne żniwo.
Śmierć, która jest czymś naturalnym, wytwarza w nas bardzo mocne impulsy życia. W książce, w waszej rozmowie znajdziemy bardzo wiele przepięknych historii właśnie dotyczących tych przyjaciół, których siostra Michaela spotykała w hospicjum i zachęcamy oczywiście jeszcze raz do lektury. Niech ten tytuł też Mężczyźni mojego życia pozostanie tajemnicą i również będzie zachętą do sięgnięcia po książkę.
Tak, ja tylko powiem, żeby się tego tytułu nie obawiać, nie ma tam żadnych podtekstów, żadnych dwuznaczności, a kto chce zrozumieć, dlaczego jest taki tytuł, ja powiem jeszcze tylko, że ten tytuł podpowiedział siostrze jeden z jej właśnie mężczyzn życia, których spotkała na swojej drodze, który dla niej był ważny, więc jakby ta inspiracja wyszła od samego mężczyzny, natomiast co się kryje pod tym tytułem, to już zostawiam Państwu, zachęcam do tego, żeby sięgnąć, zapoznać się, no i też zapoznać się z tymi mężczyznami życia siostry Michaeli.
Pani Małgorzato, to przepraszam, jeszcze jedno pytanie.
Dobrze.
Siostra Michaela, dla mnie, ja mam takie wrażenie, że ta rozmowa, ta książka opowiada o osobie z jednej strony z taką trudną, skomplikowaną historią życia, a z drugiej o osobie, która jest nieugięta, silna, ale też idealna, ja mam takie wrażenie. Znaczy, jaka jest naprawdę siostra Michaela?
Znaczy, jest na pewno osobą bardzo silną i bardzo wytrwałą i tak uporem dążącą do celu. W tym sensie, że na przykład opowiadała mi historię, odwiedziła właśnie w takim przytułku mamy jednego ze swoich znajomych, która po prostu z bólu nie była w stanie wyartykułować żadnego słowa. I poszła do lekarza i się pyta, dlaczego ta pani cierpi, dlaczego nikt nie podaje jej środka przeciwbólowego, przecież taki środek jest zarejestrowany na Litwie, ona powinna go dostać. I kiedy ten lekarz zobaczył, że to jest siostra zakonna, no to tak spojrzał z politowaniem, a w zasadzie to o co chodzi, co siostra może wiedzieć, siostra się na tym nie zna, ja jestem lekarzem, ja wiem lepiej. Więc siostra mówi, postawiłam swoją torebkę, usiadłam na krześle i powiedziałam, że nie wyjdę, dopóki ta pani nie dostanie środka przeciwbólowego. I rzeczywiście siedziała do momentu, aż lekarz sprowadził ten środek, zajęło mu to około godziny, okazało się, że można, podał tej pacjentce i ta pacjentka pierwszy raz od bardzo dawna mogła wypowiedzieć słowo, bo nagle przestało ją boleć, bo nagle poczuła ulgę, więc taka jest siostra Michaela, ale też jest osobą niesamowicie wrażliwą, która nie wstydzi się swoich łez, która płacze i przy pacjentach, i przy swoim personelu, ale też jest osobą niezwykle ciepłą. No właśnie taką matczyną, która przytuli, pocieszy, też ma niesamowite poczucie humoru. Więc myśmy, rozmawiając też o trudnych sprawach, co jakiś czas no, musiałyśmy odreagować, więc też się śmiałyśmy, rozmawiałyśmy o różnych rzeczach. No jest też szalona, bo ja tutaj nie chcę zdradzać, ale no, ma też niesamowite pomysły. Zresztą jest w stanie dla osób, które umierają, które mają swoje ostatnie życzenia, naprawdę zrobić wiele, ale rzeczywiście jest osobą niesamowicie wrażliwą, niesamowicie empatyczną, ale też taką wytrwałą, taki taran. Jeśli chodzi o pomoc, o drugiego człowieka, to jest, no właśnie, taran, który nie patrzy na nic, tylko na dobro tego, który tej pomocy potrzebuje.
To brzmi zachęcająco, myślę, aby sięgnąć po lekturę. Dziękujemy. Bardzo się cieszę z tej rozmowy, że mogłyśmy się podzielić też tymi wrażeniami na temat siostry Michaeli i jej dzieła i tego, co Bóg uczynił w jej życiu i w życiu tych, których na tej drodze spotkała. Bardzo dziękuję,
tak,
pani
Małgorzata. Tak, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Tak. Hospicjum jest obok, praktycznie 5 minut spacerem od Ostrej Bramy. Mhm. Więc jeśli będą państwo w Wilnie, zawsze można wejść też na teren hospicjum, zobaczyć, jak to dzieło wygląda. Tam siostra Michaela zazwyczaj jest, więc szklanką wody, ale zawsze u gości. Więc jeśli zwiedzają państwo Wilno, są w Ostrej Bramie, to już naprawdę po sąsiedzku warto tam podejść i naprawdę świetnie się tam ładuje akumulatory.
Dziękuję.
Takie życiowe.
Dziękujemy. Pani Małgorzata Terlikowska była naszym gościem, autorka między innymi tej ostatniej właśnie publikacji Mężczyźni mojego życia, rozmowa z siostrą Michaelą Rak. Dziękuję, Bóg zapłaci.
Dziękuję serdecznie.
Najważniejszy jest konkretny człowiek, który staje przede mną w tym oto momencie. Siostra Michaela Rak.